Dobrze, moi drodzy, tak się złożyło, że dzisiaj mam przywilej podzielić się słowem, które gdzieś w ostatnim czasie, dokładnie w piątek sobie czytaliśmy to wspólnie z Anią, gdzieś to po prostu dotknęło mnie i chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to słowo, które Pan dał nam w Biblii, abyśmy poznali Jego wolę, poznali Jego łaskę, poznali Jego zbawienie, poznali Jego miłość. Trochę będę się odnosił do tego, o czym mówił Adam w niedzielę, również podczas wieczerzy, a mianowicie chcę powiedzieć o ostatniej pladze ostatniej pladze, którą Pan Bóg wykonał w Egipcie i o tym wszystkim, jakie znaczenie miała ta plaga. Zarówno dla tych, którzy uwierzyli w Pana Boga, jak i dla tych, którzy odrzucili Go. A mianowicie o pasce. Ale najpierw przeczytajmy może rozdział 11 z drugiej Księgi Mojżeszowej. Jest tu napisane, i rzekł Pan do Mojżesza, jeszcze jedną plagę ześlę na Faraona i na Egipt. Potem wypuści was stąd, całkowicie, a nawet was stąd wypędzi. Powiedz ludowi, żeby pożyczyli sobie każdy mężczyzna od swojego sąsiada, a każda niewiasta od swojej sąsiadki przedmioty srebrne i przedmioty złote. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, także ów mąż, Mojżesz, był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzan Faraona, jak i u ludu. I rzekł Mojżesz, tak mówi Pan, o północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, który jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. I przyjdą wszyscy ci słudzy Twoi do mnie i złożą mi pokłon, mówiąc, wyjdź Ty i cały lud, który idzie za Tobą, potem wyruszę. Wyszedł od Faraona w srogim gniewie. Ale Pan rzekł do Mojżesza, Faraon was nie usłucha, aby cudów moich było jeszcze więcej w ziemi egipskiej. A Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich tych cudów przed Faraonem, lecz Pan przywiódł do zatwardziałości serce Faraona, tak iż nie wypuścił synów izraelskich ze swego kraju. Tutaj widzimy, mamy właśnie taki czas, ten 11 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej pokazuje nam taki czas pomiędzy plagami. Pomiędzy przedostatnią i ostatnią plagą. Wcześniejsze plagi, którymi został dotknięty Egipt i Faraon, one w bezpośredni sposób odnosiły się do bóstw, które w tamtym czasie Egipcjanie wierzyli. Można powiedzieć, że Pan Bóg z wszystkimi tymi bóstwami to się rozprawił. Krótko mówiąc, pokazał swoją niezależność, swoją chwałę, swoją wielkość. W ten sposób dał wyraźny sygnał i pokazał też również Izraelitom, że On jest Bogiem. Wiemy z historii, wiemy ze słowa, nie będziemy czytać tych konsekwencji, tych plag. Wiemy, że były to różne wydarzenia, różny skutek przyniosły, ale przed ostatnią plagą, która była, to była też wyjątkowa plaga, no to była plaga ciemności. W 10 rozdziale jest powiedziane w 22 wierszu: i wyciągnął Mojżesz rękę swą ku niebu i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Przez 3 dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego, ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich. I to jest niesamowita różnica, bo tutaj jest takie już totalne, można powiedzieć, upokorzenie Faraona przed całym ludem, zarówno Izraela, jak i też również jego narodem, czyli Egipcjanami, bo Faraon, jak wiemy, był uosobieniem Boga Słońca, Boga Ra, jak to się mówiło. I tutaj nagle gdzieś Bóg Wszechmogący jednym takim, powiedzmy, swoim ruchem, dotknięciem pokazał, że i Faraona, całe wielkie bóstwo jest niczym. Nastała taka ciemność, że ten owy Bóg Słońca, Bóg Światła, którym się mienił Faraon, nie był w stanie nic zrobić. Ciemność była tak przerażająca, że nikt nikogo ze strony Egipcjan nie widział. Była, tak jak jest powiedziane, była gęsta, że można było jej dotknąć. To była tak przerażająca ciemność, która nastała w tym czasie w Egipcie. Natomiast z drugiej strony, tam gdzie byli ci wszyscy, którzy mieli służyć temu owemu Bogu Słońca, mieli światło. Byli oświeceni. Pan pokazał tutaj swoją niezależność i pokazał to, że się przyznaje do tych, których on powołał, których on wybrał. W ten sposób z jednej strony upokorzył Faraona, a z drugiej strony też pokazał Izraelitom: patrzcie na mnie, nie zwracajcie już uwagi na niego, nie patrzcie już, nie myślcie o nim. W taki sposób, jak on o sobie nawet mówi, jak go czczą, jak go tutaj honorują. Ja jestem Bogiem tym, który was oświeca. Ja jestem tym Bogiem, który wam daje przyszłość, daje nadzieję. I to była taka demonstracja, która w taki bardzo widowiskowy, można, sposób, bo to było widowisko, nie? Gdzieś, powiedzmy, w tamtym, byśmy sobie wyobrazili, teraz nagle tutaj gasną światła i żadna latarka, żadne jakieś, powiedzmy, żadna świeca, żaden jakiś taki przedmiot, który daje światło, no nie ma mocy sprawczej, nie? A przecież Faraon był tym, który był Bogiem Słońca, Bogiem Światła i nie miał żadnej mocy sprawczej już, nie? A jednak Pan Bóg dał światło tym, którzy byli gnębieni, których zmuszał Faraon gdzieś do zbierania, szukania słomy na ściernisku, który zmuszał ich do katorżniczej pracy, który po prostu był gdzieś tak dumny i pewny siebie, że mówił wprost, że wasze życie zależy ode mnie. Będziecie robić to, co ja zechcę. Nie macie prawa nawet o czymkolwiek myśleć, a już tym bardziej myśleć o tym, żeby iść gdzieś i oddać jakiemuś Bogu, którego ja nie znam, bo ja jestem przecież Bogiem, tak Faraon mówił sobie, oddać chwałę. Nie, tutaj Pan Bóg się rozprawił. Najpierw rozprawił się w gospodarczy sposób, fizyczny tam z Egiptem, a na końcu pokazał jeszcze, że kto jest tutaj tym. Ale mimo wszystko jednak i ta przedostatnia plaga, która gdzieś pokazała i wszystkim czarownikom w Egipcie, i wszystkim kapłanom i tak dalej, i Egipcjanom, niemoc Faraona, ona jednak jeszcze nie doprowadziła do upokorzenia się. I nastał czas tutaj takiego, można powiedzieć, że Pan Bóg wysłał do Faraona ostatnią wiadomość. Tutaj w tym 11 wersecie. Powiedział do Mojżesza: idź i oznajmij Faraonowi, co teraz zrobię. To już nie na zasadzie takiej: idź i powiedz jemu, żeby zrobił to i to. Tylko idź i powiedz mu, co ja teraz zrobię, co uczynię. To jeszcze był taki moment, można powiedzieć, z takiego naszego punktu widzenia, bo to jest wszystko takim obrazem. To, co tutaj czytamy o tych plagach, o pasce, o tych wydarzeniach. Jest to takim obrazem, cieniem wydarzeń przyszłych. Jeszcze Pan Bóg powiedział, idź do Faraona i powiedz to. Ale Bóg wiedział, że Faraon i tak się nie dostosuje do tego, ale powiedział, idź, powiedz, ostrzeż go. Widzimy tutaj, jaka była reakcja samych Egipcjan w stosunku do Mojżesza. Widzimy to, że oni byli bardzo życzliwie do niego nastawieni, że on miał poważanie, bo widzieli, bo zobaczyli, że on nie przyszedł to tak o sobie jako chłopiec gdzieś tam, jako taki tułacz gdzieś tam po 40 latach wrócił do Egiptu z pustyni i nagle jemu odbiło i zaczął żądać jakichś takich rzeczy trudnych do zrozumienia, żeby niewolnicy wyszli, nie? Bo Egipcjanie na początku to tak sobie mogli myśleć, nie? O, przyszedł Mojżesz i tutaj chce rewolucję zrobić, ale my go przecież weźmiemy tutaj, upokorzymy, damy więcej cegieł do wyrobienia całemu Izraelowi, wszystkim Żydom. Co on będzie nam tutaj mówił, co my mamy robić? On ma się nas słuchać. Tutaj widzimy, że ta sytuacja diametralnie się zmieniła, że tu już Mojżesz był poważany. Pan Bóg powiedział do Mojżesza, żeby ostrzegł, że to, co teraz się wydarzy, to będzie już coś w ogóle w porównaniu z tym wszystkim, co było do tej pory, to już będzie miało zupełnie inny wymiar. Zapowiedział srogą karę za nieposłuszeństwo. Zapowiedział sąd, można powiedzieć, dla Egipcjan. Z drugiej strony, dla Izraelitów, otworzył ścieżkę do wolności. Widzimy też, że Pan usposobił Egipcjan. Tu jest troszeczkę błąd w tłumaczeniu, bo jest powiedziane, żeby oni pożyczyli. Ale w oryginale jest powiedziane, że Egipcjanie byli tak usposobieni w stosunku do Izraelitów, że nie pożyczyli, ale obdarowali. Obdarowali tym złotem, srebrem Izraelitów, bo oni już mieli dosyć po prostu. Dla nich to już po prostu te złoto, srebro, te atrybuty takiej władzy, majątku i tak dalej nie miały już znaczenia, bo widząc, co się działo, to po prostu byli przerażeni, że cokolwiek tam Mojżesz zapowiedział, wykonał w imieniu Pana Boga, to się sprawdziło i ci ludzie byli już świadomieni. Natomiast ten, który nad nimi był, to nie był świadomy. Cały czas był w swojej takiej świadomości. Pozbawiony zupełnie, można powiedzieć, rozumu. Nawet gdzieś oficjele Faraona, bo to jest powiedziane, że także ów Mojżesz był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzan, jak i u ludu. Mojżesz był poważany na całym dworze Faraona. Po tym, co się wydarzyło. Natomiast nie był poważany u Faraona. W dalszym ciągu nie był poważany u Faraona. I to jest właśnie Pan Bóg wysłał przez Mojżesza. Bóg zawsze pragnie dobra dla człowieka, ale na jego warunkach. Nie na warunkach człowieka w stosunku do Pana Boga, tylko na swoich warunkach dla tego człowieka. I wysłał jeszcze ostatnią taką wiadomość, taki telegram, nie? Można powiedzieć dzisiaj, słuchajcie, macie ostatnią taką szansę i uważajcie, nie? No ale co zrobić, jak ten, który miał największy wpływ nad nimi, nie posłuchał. Skutki, jakie były. W 12 rozdziale czytamy tutaj przygotowanie do, nie będę czytał całego 12 rozdziału tej drugiej księgi Mojżeszowej, ale co po niektóre fragmenty. W 12 rozdziale z kolei Pan Bóg już konkretnie do Mojżesza daje instrukcje Izraelitom, jak mają się przygotować do tego wydarzenia, do takiego wielkiego wydarzenia, za którym tęsknili, bo to właśnie mija 430 lat, odkąd się pojawili, odkąd się pojawili synowie Jakuba z Jakubem, kiedy przyszli, złożyli pokłon Józefowi, zasiedli, zamieszkali ziemię egipską, na początku byli gośćmi, przybyszami, a później na skutek tam różnych takich właśnie wydarzeń, zmiany władzy, byli prześladowani i tęsknili, wołali do Pana Boga, że po prostu, że są ciemiężeni. I mija właśnie 430 lat. Dokładnie mija 430 lat. Zbliża się ten moment, o którym Pan Bóg powiedział Abrahamowi, że potomstwo twoje będzie w ziemi obcej ciemiężone, ale ja ich wyprowadzę. I dokładnie powiedział, że po 400 latach. Mija te 430 lat, zbliża się ten moment i Pan Bóg przez Mojżesza, którego wcześniej przez 40 lat przygotowywał na pustyni, hartował go, zmieniał jego charakter, zmieniał jego sposób myślenia, wysyła do swojego ludu, do ludu obietnicy, którą dał Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, wysyła wiadomość, już jest ten czas, kiedy macie wrócić, objąć tą ziemię, którą nadałem w obietnicy Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi i ją posiąść w posiadanie. Ale zanim to się stanie, to musicie spełnić pewne warunki. To nie było tak, że hura, idziemy teraz i bierzemy. Nie, to było tak, że po prostu najpierw musicie mnie posłuchać, żeby dobrze to wykonać. I tutaj jest powiedziane w trzecim wierszu, w 12 rozdziale. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmie każdy sobie baranka dla rodziny, dla domu. Później w piątym wierszu jest powiedziane, ma to być baranek bez skazy, samiec jednorodny. Może to być baranek lub koziołek. To są pewne instrukcje, co mają zrobić. Macie się przygotować w taki sposób, macie wziąć baranka, przechowywać go. To ma być wyjątkowy baranek, to ma być młody, jednoroczny, bez skazy. On ma być czysty, trzymany przez parę dni w domu, tam z wami ma być. Po to, żeby nie był skażony. Ten baranek, wiemy dobrze, jest symbolem baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Bez skazy, bez grzechu. Czysty. W sile wieku Jezus był. Jak tutaj pełnił swoją funkcję, do której został powołany, z którą przyszedł. W sile wieku. Młody mężczyzna. I to jest taki właśnie obraz baranka. Nieskazitelnego, czystego, młodego. W kwiecie wieku ten baranek ma być przygotowany. Ma być przygotowany na specjalną taką okazję. 11 wiersz mówi, w ten sposób go spożywać będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu, jest to ofiara paschalna dla Pana. W 12 jest napisane, tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła i dokonam sądu nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie, gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzą w ziemię egipską. W 7 wierszu jest najpierw napisane i wezmą z jego krwi, z tego baranka i pomarzą oba odźwia i na proże w domach, gdzie go spożywają. Ten baranek, symbol miał pokazać też przyszłość, że pieczęcią taką zbawienia, pieczęcią dla nas, dla Kościoła jest krew Chrystusa, która nas chroni przed jakimkolwiek gniewem Bożym. Ale jest też warunek. Jest też warunek. Jest powiedziane, że krew ta dla was będzie znakiem na domach waszych. Nie? Ona w tamtych warunkach była znakiem, była takim po prostu. Pan Bóg kazał zrobić im coś dziwnego, czego wcześniej w ogóle nie robiono. Kazał zabić tego baranka, którego trzymali, którego gdzieś tam przygotowywali, którego najpierw wybrali, nieskazitelnego zabrać, a następnie tą krwią pomazać odźwia i powiedział im w taki prosty sposób: ona was zabezpieczy, ona was po prostu ochroni. Ofiara, konkretnie ofiara. Krew wypływająca z ofiary. I to jest taki obraz właśnie też dla nas, dla całego Kościoła i w ogóle dla ludzi. Również dla pogan. My to wiemy doskonale, ale to jest obraz właśnie tej ofiary, nieskazitelnej, czystej ofiary Jezusa Chrystusa. Żeby być, żeby ta ofiara była skuteczna, jest powiedziane w 19 wierszu: przez 7 dni nie będzie kwasu w domach waszych. Każdy bowiem, kto jeść będzie kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz, jak i tubylec. Nie będziecie jedli nic kwaszonego we wszystkich siedzibach waszych. Nie będziecie jeść będziecie prześniki, jest powiedziane. I tu jest warunek. Jest powiedziane, że w 22 jest z kolei powiedziane tutaj: weź też wiązkę hizopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie. No jest taki po prostu, tu jest szereg informacji Pan Bóg przekazał, żeby wziąć hizop, pomazać tą krew, no takie po prostu dziwne informacje, no ale oni mieli to zrobić, oni mieli wykazać przez to, żeby wzięli właśnie hizopem posmarować te odźwia, a nie jakimś innym przedmiotem, to też musieli wykazać się wiarą, bo mogli powiedzieć: no wygodniej będzie mi, jak coś wezmę, coś innego. No wezmę szmatę i pomarzę, nie? Bo mam pod ręką. Nie. Pan Bóg nie chce, żeby cokolwiek było udziałem w jego łasce, co wywodzi się z naszego takiego cielesnego usposobienia, że my coś zrobimy dla Pana Boga. Nie. On żadnej ścierki nie potrzebował. On mówi: weźcie hizop, tam gdzieś sobie zerwijcie, nazbierajcie go, to jest dobre. Macie, tylko mi zaufajcie. Z drugiej strony jest powiedziane, że nie będzie kwasu w waszych domach. Jest to warunek. Nie będzie kwasu. Jest to obraz. Kwas jest obrazem grzechu. Tak jak kiedyś tutaj mówiłem w kazaniu, nie? Że Pan Jezus powiedział: wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy. Słuchajcie ich, co oni mówią, ale wystrzegajcie się. I kwas jest właśnie takim obrazem czegoś, co po prostu jest nieczyste, niedobre, co może skazić, co może się rozprzestrzenić, co może po prostu urosnąć, co może być gdzieś w pewnym momencie nawet nie do opanowania z takiego naszego punktu widzenia. Mówi: nie będzie kwasu. Nie będzie kwasu. Macie być czyści, macie być obrzezani. Macie być przaśni, macie być tacy świezi, macie być po prostu cały czas gotowi. Z drugiej strony tutaj też powiedział o tym, jak oni mieli obchodzić tę Paskę, w jakiej gotowości. Tak jak czytałem, że każdy przepasany w butach. No trudno się tak je, szczerze mówiąc, ucztuje, nie? Tak jak się usiądzie do stołu, żeby gdzieś tam, powiedzmy, przyjęcie przy dobrej kolacji w płaszczu, jakimś takim po prostu gdzieś, no nie wiem, no plecak przygotowany, torba do wymarszu i tak spożywać taką ucztę. No trudno to jest. To jest po prostu takie gdzieś, no coś nienormalnego, nie? Ale to Pan Bóg powiedział: tak macie być. Macie być gotowi. Macie być gotowi do wymarszu. Do wymarszu na moje wezwanie. Krótko mówiąc. Każdy człowiek, który jest osobą, która poddała się Panu Bogu, musi być gotowy na jego wyzwania. Musi być przygotowany. Nigdy nie powinniśmy stracić czujności. Tak jak Pan Jezus powiedział: czuwajcie. tak jak powiedziałem, że krew to jest symbolem wykupienia. I to jest też ten symbol, który mówi do nas, że mamy być przaśni, czyli zostawić grzech, cokolwiek było w naszym życiu do tego momentu, co mogło nas obciążać, co mogło nas skalać, grzech i świat i sposoby tego świata zostawić ze sobą. Mamy być przaśni, gotowi do poświęcenia dla Pana Boga. W 43 wierszu, może jeszcze 42 przeczytam, zanim 43. Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. To też ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. Jest powiedziane, że Pan Bóg czuwał i On czuwa, ale też powiedział, że my mamy czuwać. My mamy czuwać, my mamy być po prostu skupieni na Nim. Nie rozprężeni, nie tacy gdzieś po prostu zamyśleni czymś innym. Owszem, no mamy różnego rodzaju sprawy życiowe, ale przede wszystkim najważniejszym skupieniem naszym to jest to, żeby być skupionym na sprawy Boże, na życie z Nim, życie dla Niego. Mamy czuwać. Ma być to noc czuwania. Czuwać, modlić się. To jest, można się odnieść do tego, że dziękować Panu Bogu. W 43 jest powiedziane, że żaden cudzoziemiec nie będzie jej z niej spożywał. To jest takie odniesienie, tak jak powiedziałem, Pascha, czyli ten cały symbol jest odniesieniem bezpośrednio również do naszej pamiątki, którą tutaj spożywaliśmy w niedzielę, nie? Że żaden, który jest obcy dla Pana Boga, w sensie wiary, nie może być uczestnikiem Jego zbawienia. Nie będzie spożywał tego. Dopiero jest powiedziane, lecz każdy niewolnik, 44, nabyty za pieniądze, jeżeli go obrzeżesz, może z niej spożywać. Pan Bóg otwiera dla wszystkich, nawet i dla tych, którzy tam, wiemy, że z Izraelem wyszło również sporo ludzi nie z pospólstwa, jak to mówi Biblia, czyli nie Żydów. Ale obrzezanie to jest takim po prostu też symbolem dla nas, że możemy dostąpić łaski Pana Boga, jeżeli my się obrzezamy z naszego cielesnego charakteru, sposobu życia, jeżeli my po prostu zostawimy to wszystko, co było naszym ego do tej pory, to, co było dla nas najważniejsze, zostawimy, odstawimy. Jeżeli to usuniemy z naszego życia, to wtedy jesteśmy równouprawnieni do tego, żeby być w tej społeczności, być w społeczności Jego ludu. I taka prawda jest dla nas również, nie? Że i ta historia ma znaczenie również dzisiaj, nie? Że odkąd należymy do Pana, odkąd gdzieś każdy z nas poddał się Jego woli, to nic, co kwaśne, nie może być naszym udziałem w życiu. Bo jest wyraźnie powiedziane, że Pan Bóg czuwa nad tym, który jest czysty, który jest obrzezany. A oczyszczony z kolei trwa w Panu. W psalmie 31 psalmista mówi tak. Wyznaje to przed całym światem. W wiersze 15-16. Ale ja ufam, ale ja Tobie ufam, Panie, mówię, Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy moje. Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół, prześladowców moich. I taka jest prawda, że w rękach Pana Boga jesteśmy. W Jego rękach są nasze losy. Dlatego, że Mu ufamy. I On nas ocali. Amen.